Gość po ósmej.
Dzień dobry, witam Państwa. Jest ze mną w studio pan Karol Pruski. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Prezes Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Panie prezesie, przed chwilą w serwisie słyszeliśmy taką informację o tym, że rząd zapowiada od 1 grudnia pewne ograniczenie, jeśli chodzi o spotkania czy obecność w jakichś miejscach publicznych. Czy Państwo jako przedsiębiorcy nie obawiacie się, że może to być pierwszy krok do tego, no, że usłyszymy przed świętami z ust przedstawicieli rządu słowo lockdown?
Obawy zawsze są, ale mamy nadzieję, że tym razem ta sprawa nie dojdzie do skutku, że jednak rząd nie ogłosi tego lockdownu. Na pewno jakieś obostrzenia będą musiały być wprowadzone, patrząc na przedstawiane przez ministra zdrowia relacje, jak wygląda sytuacja pandemiczna. Na pewno będziemy jako przedsiębiorcy reagować w
swoich firmach. Powiedział pan, że macie taką nadzieję. Oznacza to, że rok ubiegły, rok z pandemią dał się państwu we znaki?
No dał się. Niestety przedsiębiorcom dał się to bardzo. Zresztą to było widoczne na rynku nie tylko poprzez zamknięcie firm czy ewentualnie ograniczanie ich funkcjonowania, ale poprzez, tak jakby powiedziałem, w pewien sposób nasza działalność.
No, ale to wszystko to rząd dostrzegał i wprowadzał. Pierwszą, drugą, trzecią tarczę. Czy te reakcje były wystarczające? Jak teraz z perspektywy czasu państwo przedsiębiorcy oceniacie tą rządową pomoc?
Znaczy, tarcze były tym elementem, które pokazały, że państwo jako, można powiedzieć, opiekun w pewien sposób pokazało się, że widzi problemy przedsiębiorców. Problemem było to, że były wprowadzane, można powiedzieć, jakby nie do końca wszystkie jasne sprawy dotyczące tarcz. Nie wszyscy przedsiębiorcy byli tymi tarczami objęci. I to jest problem, bo tu się okazało, że niektóre firmy, które powinny dostać wcześniej wsparcie, dostawały je w opóźnieniu. W związku z tym stąd potem następowały problemy. Po drugie, te tarcze też nie do końca spełniały swoje, można powiedzieć, jakby oczekiwania ze względu na wysokość świadczeń.
Czyli możemy bardziej mówić o złagodzeniu niż o pomocy? Tak powinniśmy
według mnie uważam, że bardziej powinniśmy mówić o złagodzeniu niż pomocy. Niektóre firmy takie mikro na pewno odczuły to bardziej, ale ja mówię o takich firmach, które tworzą jednostkowy potencjał, przepraszam, budżetowy kraj.
Dobrze, to przejdźmy na chwilę do Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. To duża organizacja, wiele podmiotów państwo skupiacie.
No i tutaj mogę się pochwalić, że Łódzka Izba zrzesza ponad 400 podmiotów gospodarczych i to można powiedzieć od small biznesu do poprzez duże firmy typu na przykład Pafana, banki, które też z nami współpracują. Także uważam, że reprezentujemy cały przekrój środowiska przedsiębiorców na terenie województwa łódzkiego.
Czym izba zajmowała się w dobiegającym końca roku? Został miesiąc, więc sobie tam taką próbę podsumowania pozwolę.
I tu jest dość ciężko określić, bo jak wiemy, jeszcze początek roku to był ten lockdown, później były sprawy. Udało nam się zrealizować jedynie dwa takie większe przedsięwzięcia, czyli żagle biznesu, które się odbyły. No i takim wydarzeniem, które można powiedzieć gospodarczym na mapie Łodzi, to był biznes mikser, gdzie przedsiębiorcy oczekiwali tego, bo od 2019 roku, w którym miał się odbyć, została cały czas we wrześniu. W końcu udało nam się to przedsięwzięcie zorganizować.
To powiedział pan o wydarzeniach takich większych, natomiast bieżąca działalność Izby to nie tylko reprezentowanie przedsiębiorców na zewnątrz.
Dokładnie. Przede wszystkim w czasie lockdownu i nie tylko, poza newsletterami, które podają, jak wyglądają, można powiedzieć, tematy gospodarcze. Wydawaliśmy razem z Łódzką Organizacją Turystyczną antywirusa i tam podawaliśmy wszystkie tematy dotyczące bezpieczeństwa związanego z wirusem i jednocześnie jakie są przepisy obowiązujące. To był taki remedium, które pokazywało przedsiębiorcom, że nie muszą szukać w różnych ustawach. Dostawali, można powiedzieć,
wszystko gotowe.
To jest taka rzecz. No i tak jak powiedziałem, Izba to nie tylko jest, że spotykamy się i w jakiś sposób realizujemy nasze działanie poprzez na przykład ostatnio organizowane w siedzibie nawet izby i moderowane przez dyrektora biura biznes na placu, fabryka kompetencji, urzędy bliżej przedsiębiorców. jest współpraca z instytucjami otoczenia biznesu. Współpracujemy stałą, taką mamy stałą współpracę z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, gdzie to jest dla nas dość istotny partner. Aktywne uczestniczenie w spotkaniach z przedstawicielami instytucji i firm zagranicznych, prowadzenie cyklicznych szkoleń o tematyce handlu zagranicznego.
Sporo tego, panie prezesie. No, jakie plany na 2022, jeśli możemy już o to zahaczyć?
2022, to powiem tylko w takim skrócie. To jest dalsza współpraca z instytucjami otoczenia biznesu, współpraca z samorządem gospodarczym, terytorialnym, realizacja wydarzeń takich, które są cyklicznymi, czyli plebiscyt Laur Rembilińskiego, rajd przedsiębiorców, regaty przedsiębiorców, żagle biznesu, biznes mikser, to jest taka, można powiedzieć, biznes na szpilkach dotyczący, będzie taka ciekawa w tym roku,
Panie prezesie, to pozostaje mi tylko życzyć tego, żeby tych planów państwu pandemia nie pokrzyżowała, ale wróćmy, zostańmy przy nowym roku, bo nowy rok to oznacza także wejście w życie pakietu ustaw zmieniających ustawy głównie podatkowe, zwanego pod taką ogólną nazwą Polski Ład. Jak przedsiębiorcy patrzą na to, na ten pakiet? Czy państwo macie więcej obaw, czy więcej nadziei?
Powiem tak, mamy więcej obaw. Krajowa Izba Gospodarcza, do której nasza izba też należy, reprezentowała nas w kontaktach z rządem. Zresztą my też sami mieliśmy takie spotkania z poprzednim premierem, wicepremierem Gowinem, czy ewentualnie z ministrem finansów, gdzie przedstawialiśmy nasze oczekiwania, czy ewentualnie nawet to, co prosiliśmy, czyli zwiększenie vacatio legis, żeby ten Polski Ład był troszeczkę...
Znaczy wchodził stopniowo później, tak?
Tak, to znaczy tu chodziło o to, żeby... Zresztą już państwo na pewno to dostrzegacie, że ustawa została przegłosowana, podpisana przez prezydenta, a już do tej ustawy, mimo że nie weszła, stosowane są poprawki.
Rząd mówi o tym, że wynikają one głównie z tego, że wsłuchuje się w opinie i poprawia na bieżąco.
No tak, ale to też minister finansów powiedział w pewnym momencie, że podczas spotkań izb polskich, że jeżeli coś będzie, to będziemy to poprawiać. Według mnie poprawka zawsze skutkuje tym, że jest nieprzewidywalna. Druga sprawa, borykamy się z rzeczami, próbujemy je rozwiązać, nie wiedząc, czy ta poprawka wejdzie. W związku z tym przedsiębiorcy nie są pewni.
Czyli największą obawę budzi ta niepewność, na co się przygotować, tak?
Dokładnie, dokładnie. I po drugie czas, co jest najważniejsze, bo proszę państwa, Polski Ład, jeśli chodzi o przedsiębiorców, to taki główny temat to jest sprawy finansowe. Sprawy dotyczące, tak jak powiedziałem, biur rachunkowych, czy działów księgowości, które muszą się przestawić i nauczyć. Tego jeszcze nikt dokładnie, można powiedzieć, nie wie.
Panie prezesie, to jeszcze na chwilę zatrzymałem się na takim styku pierwszego tematu z tym, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli na styku biznesu i pandemii. Jak pan sądzi, jak państwo jako izba sądzicie, czy dobrze byłoby dać przedsiębiorcom takie narzędzie, jak możliwość sprawdzenia, czy pracownik był szczepiony i nie stanowi zagrożenia dla innych osób, dla współpracowników?
Myślałem, w pewnym momencie ze wspólnikiem też rozmawialiśmy na ten temat. Powiem tak, tu jest problem obu stron, czyli osób, które się zaszczepiły i osób, które nie chcą się zaszczepić. Ze względu na to, że te osoby, które się zaszczepiły, twierdzą, że są zaszczepione, w związku z tym można powiedzieć odporne. To jest błędem. I druga strona, która mówi, wirusa nie ma, ja się nie muszę szczepić. Problemem pracodawcy jest to, że musi pogodzić obie strony.
No, ma i takich pracowników, i takich.
Dlatego mówię, problemem jest pogodzenie dwóch stron. Ale żeby pogodzić, to muszę mieć wiedzę. Zresztą nie mając wiedzy, ciężko zorganizować pracę. Jeżeli będę miał tą wiedzę, kto, przepraszam, jest zaszczepiony, kto podjął się decyzji zaszczepienia, albo ktoś, kto rezygnuje, to będę starał się, żeby tak zorganizować pracę, żeby ludzie ten kontakt i swoją, przepraszam, jakby możliwość zarażenia, nie zwalania jednej strony na drugą, mieli. W związku z tym wydaje mi się, że taka możliwość, żeby pracodawca o tym wiedział, jest jak najbardziej wskazane.
No właśnie, a przeciwnicy tego rozwiązania mówią po pierwsze, że ujawnienie osobie trzeciej informacji o stanie zdrowia, no to jest naruszenie ochrony konstytucyjnej, a po drugie, czy pracodawcy przypadkiem nie wykorzystaliby tego do przesunięć w miejscach pracy, które mogłyby spowodować na przykład obniżenie pensji bądź gorsze warunki pracy?
Znaczy, panie redaktorze, nie. Według mnie przedsiębiorca jest naprawdę pragmatykiem, bo jeżeli byśmy nie byli pragmatykami, nie prowadzilibyśmy firm. W związku z tym my patrzymy przez pryzmat tego, co nam wolno. Druga sprawa, popatrzcie państwo na jedną rzecz. Pracownicy i tak wymieniają się pomiędzy sobą informacjami. I tak te informacje dotyczące, kto się zaszczepił, czy się nie zaszczepił, to wśród pracowników to, przepraszam, krąży. Ciężko, inaczej, jeżeli będę chciał się dowiedzieć, który z pracowników jest zaszczepiony albo nie, wystarczy, że porozmawiam sobie albo będę wsłuchiwał się w rozmowy pracowników i już tego będę wiedział. Według mnie zalegalizowanie tych informacji Policzynela w sposób normalny będzie dobrym rozwiązaniem.
Panie prezesie, musimy poczekać na to, czy to rozwiązanie wejdzie w życie, czy nie. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Moim i państwa gościem był dziś pan Karol Pruski, prezes Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Mimo zakłóceń, które tutaj nas dopadły w trakcie programu, dobrnęliśmy do końca. Dziękuję raz jeszcze.
Również dziękuję państwu.